piątek, 25 grudnia, godzina 10, spotykamy się tutaj, na nabożeństwie. I tego samego dnia, ale już wieczorem, o godzinie 19:30 jest spotkanie modlitewne i też serdecznie na nie zapraszamy. Czyli mamy dwa ciekawe wydarzenia, w którym możemy uczestniczyć rano, jak i wieczorem. Kolejna rzecz, w dniu dzisiejszym o godzinie 17. O godzinie 17 w dniu dzisiejszym jest wieczór filmowy. Więc jeżeli ktoś się, nie wiem, jeszcze tam nie zapisał, to jest jeszcze tak cały czas możliwość zapisu? Może przyjść po prostu. Tak, zapraszamy. Spotykamy się w sali, tak? Tutaj? W tej głównej sali, dobrze. Tutaj się spotykamy w głównej sali o godzinie 17. Ania z Łukaszem zapraszają na film. Tytuł akurat nie wiem. Jak? Patch Adam? Adams, Patch Adams, tak? Okej, okay. Film Patch Adams, nie oglądałem, więc nie mogę powiedzieć, czy ciekawy, czy nieciekawy, ale pewnie będzie ciekawy, bardzo ciekawy. I oczywiście po filmie będzie także dyskusja, więc też będzie panel dyskusyjny, więc będzie można też wyrazić swoją opinię na temat tego filmu. Kolejna rzecz, jaką chciałbym ogłosić, to w dniu jutrzejszym, jeżeli ktoś ma ochotę, dzisiaj został wysłany dzięki Wandzie mail z tą informacją, jeżeli ktoś ma ochotę, może uczestniczyć online w spotkaniu przez Fundację Głos Prześladowanych Chrześcijan. Jest spotkanie o godzinie 19. Żeby dołączyć się do tego spotkania, trzeba wejść przez maila, którego Wanda wysłała wszystkim zborownikom i tam jest link. Wystarczy tylko kliknąć i zostaniemy przekierowani na to spotkanie online. Jeżeli ktoś ma ochotę, to w poniedziałek, 21 grudnia o godzinie 19 jest takie spotkanie. Kolejna rzecz. Tutaj Gustaw wspomniał, że Sylwester z panującej sytuacji nie odbędzie się, został odwołany. Więc w 31 grudnia nie spotykamy się. Jeżeli ktoś miał zaplanowany Sylwester u Gustawa, został on odwołany. Jakieś jeszcze ktoś ma ogłoszenia? Bo już więcej ogłoszeń na liście nie mam. Jeżeli nie ma, to poproszę Łukasza tutaj w ramach świadectwa. Chciałby się z nami podzielić.
Takie świadectwo ogłoszeniowo, no, informacyjne. Wczoraj, jeżeli chodzi o w ogóle gwiazdkową niespodziankę, naprawdę, słuchajcie, paczki rozeszły się, już można powiedzieć, w bardzo dużej ilości. To znaczy już wiem, że mamy już ich końcówkę, tych paczek. Tak patrząc całościowo w ogóle na całe przedsięwzięcie, to naprawdę bardzo sprawnie wszystko to idzie. Myślę, że fajną możliwością w tym czasie covidowym teraz, który jest, to jest właśnie ta sama możliwość, że można naprawdę czy przychodzić do rodzin, znajomych i tak dalej i naprawdę dawać im takie coś, wiecie, nawiązywać jakąś relację. Tak krótko powiem, ostatnio taki nowy sąsiad nam się po prostu sprowadził nam się do Olesina, którego w ogóle nie znamy, wiecie, no bo to jest ktoś zupełnie z zewnątrz, tam się jakieś konie pojawiły w ogóle obok, z naszego okna widzimy konie, więc w ogóle mamy niesamowity widok. No i nagle patrzymy, wiecie, cały czas mamy świadomość tego, że te paczki są dla dzieci, żeby po prostu mogły poznać Boga, dowiedzieć się po prostu o Chrystusie i żeby też jakąś relację z nimi nawiązać. I tak, wiecie, na początku no to sami tam faceci chodzili, prawda, porządkowali podwórko. Nagle patrzymy sobie którąś sobotę, właśnie przyjeżdża samochód i takie dwie dziewczynki wybiegają w takim właśnie wieku, bym powiedział, idealnym pod tą gwiazdkową niespodziankę. Więc ja mówię, Ania, nie, no to słuchaj, no to jest taki idealny moment, po prostu nowy sąsiad, wiecie, ktoś się tutaj przyprowadził. Więc wczoraj z rana właśnie podeszliśmy i tu zaraz niespodzianka, bo w tydzień temu widzieliśmy dwie dziewczynki, a wczoraj przychodzimy, patrzymy, trzy dziewczynki, więc, ale też te trzy się właśnie, też no, łapały się akurat i na wiek, więc fajnie, bo mogliśmy powiedzieć po prostu o Bogu, przedstawić się, dać te paczki, nawiązać taką, wiecie, pierwszą relację, no i liczymy, że coś z tej relacji dalej będzie się działo. Natomiast wczoraj też druga część tego świadectwa, wczoraj byliśmy też młodzieżówką naszą całą, zrobiliśmy taką akcję, tak jak rok temu, rozdawanie paczek na mieście. No i powiem wam tutaj takie, wiecie, z takich ciekawych różnych przeciwności, że nie wiem, czy to jest jakaś duchowa taka, wiecie, sytuacja, która panuje poprzez ten strach, ale ja byłem na przykład w szoku. Mi się wydawało, tak planowaliśmy, że wiecie, wyjdziemy z tymi paczkami i że się rozejdą, wiecie, w 10 minut, tak, te paczki. Tak myśleliśmy sobie, że ludzie w ogóle, wiecie, jak coś za darmo, wiecie, coś ten. A tu się okazało, wiecie, wyszliśmy młodzieżówką, podzieliliśmy, każdy miał jedną, dwie paczki i tak raz, że trochę było też pogoda, trochę taka średnia, ale raz, że nagle tych dzieci jakoś tak nie ma za bardzo, tak? Jak jechaliśmy, to jeszcze były, a potem jakoś tak nie za bardzo jest. Dwa, że potem trochę było, mieliśmy więcej paczek dla dziewczyn, a tu nagle, wiecie, same chłopaki dookoła, ale nawet tam parę paczek dla chłopców mieliśmy i moje zaskoczenie było takie, że naprawdę było takie, wiecie, rozmawiamy z ludźmi, no nie? I przedstawiamy się, mówimy, jesteśmy z kościoła, chrześcijan, baptystów, a tam, a nie, dziękuję, nie. Nie? Później kolejne jakieś tutaj chłopaki też z młodzieżówki mówili, że właśnie jest zaczęta rozmowa i bardzo taki dystans, olbrzymi dystans od razu, wiecie, że ktoś właśnie jak dowiedział się, że chce dostać paczkę, od razu nie wiem, czy myślał, że to trzeba zapłacić za coś, pomimo, że mówimy, że wiecie, to są darmo, z takim dobrym przesłaniem, tak, że Bóg Państwa kocha. I potem hasło Bóg to właśnie też, że nie dziękujemy. Tam to już jakieś dziecko już miało prawie tak i był taki, wiecie, dziwny temat. I takie przemyślenie mam, że naprawdę jest, nie wiem, czy to taki właśnie strach panuje, że ludzie, którzy, nie wiem, czy może nie są przygotowani, od razu taką, wiecie, klapki mają na oczach, tak, że coś jest, powiedzmy, można coś przyjąć, ale oni w podtekście coś, wiecie, mają takiego, że nie, wolę uciec, bo może coś złego się stać, tak? Takie wrażenie. Natomiast było kilka fajnych osób, do których dotarły te paczki, więc super, że się w ogóle, wiecie, udało przebić przez ten taką jakąś, ten klimat dziwny, tak? I naprawdę parę osób dostało te paczki i też dostali Biblię, wiecie, na taką rozmowę, tak, dostali paczki, pytali, a czy coś trzeba zapłacić? Mówimy, nie, to wszystko jest jakby za darmo dla Państwa, tylko tu jest jeszcze książeczka, prawda, z informacją i o nas, o naszym Kościele i o Panu Bogu, więc takie dobre przesłanie, że Bóg jest dobry, że nas kocha. I później zapytałem na przykład, czy mają Państwo Biblię, tak? I mówię, no mamy Biblię w domu. Mówię, ale może Państwo chcą mieć drugą sztukę, tak? Tu są Nowy Testament, Psalmy. I bardzo chętnie na przykład wzięli Państwo, tak? I jakby też później też modliliśmy się o to, żeby pomimo może jak ilościowo wydawało nam się, że to powinno zejść, że ludzie się rzucą na te paczki, nie wiem, to po prostu było tak, że te paczki do nas wróciły, ale też naszą modlitwą było to, wiecie, żeby te paczki trafiły do serc i jakby do ludzi, żeby wydały dobry owoc, tak? Więc widzimy, że po prostu te paczki zostały, one cały czas są dostępne, będziemy dalej próbować się przez kolejne, nawet jak się, wiecie, skończą się święta, to i tak te paczki trafią do właściwych osób, tak? I tylko właśnie taką modlitwą było naszą, żeby one trafiły do tych właściwych osób, żeby one były gotowe, żeby jak najlepszy owoc można było nawiązać, żeby to, wiecie, to ziarno zasiane wydało potem najwłaściwszy owoc. Także taki raport, wiecie, z pierwszej linii frontu, że tak wcale łatwo nie jest, szczególnie w tych czasach, ale że Bóg jest dobry i wydaje mi się, że Bóg teraz chce trafiać właśnie do takich osób, może bardziej, no ja bym bardzo chciał, wiecie, żeby to trafiło, nie wiem, naprawdę dla potrzebujących osób, wiemy, że jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego w tym wszystkim i fajnie, że też mogliśmy całą młodzieżówką też w tym uczestniczyć. No i co? I chyba tyle. Do przodu. Zachęcam wszystkich. Jeżeli ktoś jeszcze by chciał, to wiem, że jeszcze trzeba się zgłaszać i do Ani czy do mnie, do Ani bardziej, bo już one się są na wykończeniu te paczki, ale jeszcze jakieś tam sztuki zostały. Także zapraszam.
Dziękujemy. Czy ktoś chciałby jeszcze coś powiedzieć, opowiedzieć, co się u niego dzieje, jeżeli chodzi o świadectwa? Tutaj z osób obecnych, pewnie osoby online też chciałby, ale akurat nie widzimy, nie ma możliwości dwukierunkowej rozmowy, ale zachęcamy do tego, żeby może nawet i wysłać SMS-a, maila, cokolwiek, żebyśmy mogli także odczytać to w razie czego, jeżeli kogoś dzisiaj nie ma. Dobrze, przechodzimy do kolejnego punktu, jaki są urodziny. Mamy parę osób, tutaj nazbierało mi się troszeczkę osób. W nadchodzącym tygodniu mają urodziny Andrzej Cieślar, ma także Maria Muszkiet urodziny. Mamy także urodziny u Ani Cyrny i także Michał Karpeńko też ma urodziny. Kto chciałby się pomodlić o Andrzeja? Jest jakaś osoba chętna, która chciałaby? Łukasz, dobrze. O Marię ktoś chciałby? Dobrze, Gustaw. O Anię Cyrny, Robert, dobrze. I o Michała, Ina, dobrze. To w takiej kolejności zapraszam, podam wam mikrofonu, żeby też inni mogli słyszeć tą modlitwę.
Boże, modlę się o Andrzeja. Panie, modlimy się, abyś go błogosławił, Panie, abyś go dalej wyposażał, abyś błogosławił też jego relacje, Panie, i ten czas, w którym on teraz jest, Panie. Proszę Cię, posil go, daj mu więcej Twojego słowa, więcej Twojej mądrości, przede wszystkim, Panie, Twoją ochronę, Twoje prowadzenie i Twoje błogosławieństwo. Panie, dziękuję Ci, że jeszcze pojawia się czasami tutaj u nas, Panie, że możemy go znać. Po prostu błogosław go Twoją miłością, Panie, Twoim słowem. Amen.
Amen.
Niebiański Ojcze, chcę dziękować Ci za Marię, za to, że jest Twoim dzieckiem, że jest moją żoną, że dałeś nam dzieci. Panie, chcę teraz na nowo wziąć Twojego świętego imienia nad Marią, abyś jej błogosławił w tych latach, które są dodawane od Ciebie. I możemy cieszyć się z tego, że dajesz nam dzień po dniu. Panie, chcę Cię prosić o takie zupełne wypełnienie Twoją obecnością Marii, jej myśli, jej działania. Dziękuję Ci za to wszystko, co masz dla niej jeszcze przygotowane. Używaj ją i błogosław. Amen.
Panie, dziękuję Ci za moją żonę Anię, za to, że jest błogosławieństwem dla mnie, dla moich, naszych dzieci. Proszę Cię o Twojego ducha dla niej na każdy dzień, Panie, o to, żeby była blisko Ciebie każdego dnia, Panie, żeby to światło, ten pokój, który wlewasz w nią, żeby mogła dzielić się z innymi, których spotyka, Panie, i żebyśmy, nasz dom był, Panie, takim miejscem, Panie, Ci zgłoszona Twoja Ewangelia. Błogosław ją, Panie, na cały ten rok. Proszę Cię, żebyś Ty był właśnie taką perłą, Panie, którą odnalazła i żeby mogła być, czerpać z Ciebie, Panie, i udzielać też. Amen.
Dziękuję, Panie Boże, za mojego cudownego syna Michała, że on jest dla mnie takim darem i aniołem. Dziękuję, Panie Boże, że dałeś mu tyle mądrości i miłości w swoim sercu, których wystarczy na wszystkich i które obdarza po prostu mnie i swoje rodziny, i brata, i swoje babcie, które tak kocha ludzi. I z takim mądrym i miłosnym podejściem do wszystkich stawia się. Dziękuję, Panie Boże, że tak wyposażyłeś go i tak zrobiłeś takim utalentowanym, takim ładnym. Dziękuję, Panie Boże, i proszę Cię jako mama dla niego wszystkich błogosławieństw, których dla niego przygotowałeś. Niech ten deszcz błogosławieństw leje się na niego, Panie Boże. Używaj go, bo on jest Twoim dzieckiem, Twoim aniołem, Panie Boże. I wypełni pełne ilość dni i wszystkie błogosławieństwa i zdrowie i mądrość i te ciepło, które on ma, po prostu żeby ono służyło i Tobie i innym ludziom. Dziękuję, Panie Boże, za mojego Michała. Amen.
Amen. Dobrze, dziękujemy. Chyba, że o kimś jeszcze zapomnieliśmy, kto w nadchodzącym tygodniu ma urodziny. Dobrze. Jeżeli mamy więcej urodzin, to z tego miejsca chciałbym się także pomodlić o kolejne pokolenie, które nam tutaj cały czas dorasta. Z takich, pamiętam, małych dzieciaków robią się coraz większe i większe, mają coraz więcej lat. Więc zapraszam wszystkich tutaj do modlitwy o kolejne pokolenie, ale także online. Zapraszam wszystkich rodziców do tego, żeby błogosławili swoje dzieci. Powstańmy i ja się pomodlę o kolejne pokolenie. Drogi Ojcze, Ty, Panie, dajesz, wylewasz swoje błogosławieństwa, Panie. Dlatego z tego miejsca, Panie, jako Kościół Twój, Twoja Eklezja, Panie, chcemy, aby kolejne pokolenie, które dorasta, było pokoleniem, które jest napełnione Twoim Duchem Świętym, które jest prowadzone przez Twojego Ducha Świętego. Dlatego, Panie, prosimy Cię jako Kościół, Panie, jako Twoja oblubienica, aby kolejne pokolenia wchodziły w jeszcze większe rzeczy, niż, Panie, my wchodzimy. Aby kolejne pokolenia jeszcze bardziej i szerzej oddziaływały na swoje otoczenie, niż, Panie, my oddziaływujemy. Dlatego, Panie, prosimy Cię, abyś wylewał swoje łaski, Panie, na nasze dzieci, Panie, na naszą młodzież, aby to, co, Panie, przygotowałeś dla nich, żeby mogli także to odebrać od Ciebie, ten plan, który masz dla ich życia, Panie. Błogosław, Panie, ten czas, czas, kiedy wszyscy jesteśmy w domach, czy tutaj ewentualnie na nabożeństwie. Błogosław, Panie, ten czas dzieciom w ich zabawach, Panie, w ich poznawaniu przede wszystkim Ciebie. Błogosław, Panie, także nauczycieli i zachęcaj ich do tego, aby przekazywali jak najlepiej, Panie, to, co Ty masz do powiedzenia, Panie, przez swoje słowo, aby młodzież i dzieci mogły zrozumieć, Panie, że jedynie Ty i tylko w Tobie mamy nasze wybawienie. Dziękuję Ci, Panie, za naszą młodzież, za nasze dzieci, Panie, które dałeś nam na jakiś czas, abyśmy mogli je błogosławić Twoim błogosławieństwem. Amen. Dobrze. Zapraszam mówcę Gustawa, który podzieli się z nami słowem.
Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Mamy już dzisiaj czwartą niedzielę Adwentu. I kiedy myślałem o tym, z czym dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić, jakoś tak brzmiał mi w uszach i myślę, że nie tylko mi, bośmy ostatnio też o tym mówili, pytanie, a właściwie taka myśl, co, czy właściwie jak mamy spędzać święta? Jak mamy świętować? Co jest z dniem odpoczynku? Co jest z szabatem? Jak to ma wyglądać u nas, w naszym życiu, w XXI wieku? Co to jest? Przed tym, nim się pomodlę, chciałbym przeczytać dwa wersety. apostoł Paweł do młodego jeszcze Tymoteusza pisze tak. Drugi list do Tymoteusza, 3:16-17 werset. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Niebiański Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo, że mamy Pismo Święte. I chcemy mocno uczepić się Twojego słowa. I prosimy Ciebie, aby Twoje słowo miało wpływ na nasze życie, na zmiany w naszym życiu. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że Ty chcesz zmieniać nas i zmieniaj nas także dzisiaj. Amen. Nim przejdę do świętowania, do odpoczynku, chciałbym, żebyśmy trochę jeszcze patrzyli na ten werset, który mamy wyświetlony. My go znamy. Część z nas zna go na pamięć. I to dobrze. I nie mamy wątpliwości, że całe pismo przez Boga jest natchnione. Przez to, jak cokolwiek czytamy, nie główkujemy, czy to jest z Ducha Świętego, czy nie. W Piśmie Świętym jest całe pismo, jest przez Boga natchnione. O tym wiemy. O tym, że pożyteczne do nauki, też wiemy. O tym, że do wykrywania błędów, też wiemy, szczególnie jak myślimy o innych. Do poprawy, no zaczyna się trochę problem. O innych to łatwiej nam. Jeśli chodzi o mnie, jest mi znacznie trudniej. Do wychowywania sprawiedliwości. Pismo Święte po to nam jest dane. Aby człowiek Boży był doskonały. Kochani, my myślimy często, że, sam się na tym przyłapałem, że kiedy czytamy jakąś taką regułę, że całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, to myślimy o ludziach niewierzących głównie. Ale widzimy, że apostoł Paweł to pisze do Tymoteusza, do tego, który był młodym, bogobojnym Żydem, co prawda w połowie Grekiem, ale jego mama, jego babcia czytały mu Pismo Święte, wychowywały go w poznaniu Słowa Bożego i on znał to Pismo Święte. I apostoł Paweł mówi, to jest dobry fundament, aby się jeszcze bardziej uświęcać, aby człowiek Boży był doskonały. Ładnie to brzmi. Ale jeśli zobaczymy dalej, to znowu jest pewne zadanie. Do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Kochani, wszystko, co będziemy mówić i wszystko, o czym czytamy w Biblii, to nie jest tylko po to, aby nasza wiedza się zwiększyła. To nie jest tylko po to, abyśmy coś więcej rozumieli. Też po to to jest. Ale Duch Święty chce zmian w nas samych i to nie tylko zmian po to, żeby się zmienić, ale po to, żeby być przygotowany do dzieła Bożego. Coraz lepiej przygotowany. Kochani, bardzo jestem poruszony tym, że wczoraj nasza młodzież mogła wyjść na ulicę. Coraz rzadziej mamy odwagę, po ulicach chodzimy, ale wyjść na ulicę i mówić o Bogu. I niestety coraz częściej będziemy odbierać taką reakcję, jeśli powiemy, że jesteśmy z Kościoła, to ludzie powiedzą nam nie, bo Kościół nie kojarzy się z niczym dobrym. Niestety, żyjemy w takim czasach. I tym ważniejsze jest, abyśmy byli przygotowani do dobrego dzieła, jakim jest wyjście, jakim jest usiąść w parku i być gotowy rozmawiać z ludźmi twarzą w twarz. Nie tylko przez internet. Żałuję, kochani, ci, którzy słuchacie i patrzycie na nasze spotkanie, żałuję, że nie widzę was. Ja kocham widzieć wasze spojrzenia. Ja cieszę się, kiedy możemy mieć wzajemną relację. Kiedy widzę, że żyjecie, że cieszycie, że Słowo Boże jest nam dane, Ono jest natchnione przez Boga, jest pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. To znaczy, że jeśli jesteśmy wierzący, jeśli jesteśmy chodzący za Bogiem już wiele lat, to Słowo Boże jest dane po to, żebyśmy jeszcze poprawnie chodzili za Bogiem. Jeśli są jakieś błędy w moim myśleniu, to Słowo Boże chce wyeliminować te błędy. Kochani, ale żeby to się działo, to musimy każdy indywidualnie kochać Boże Słowo. Nie tylko kochać na odległość. Jeśli mówimy do kogoś, że kochamy, na przykład mówię to mojej żonie od wielu lat, to ja chcę być blisko niej. Jeśli ja mówię, że kocham Słowo Boże, to ja chcę żyć nim. Ja go chcę czytać. Ja chcę przypominać, ja chcę pamiętać, ja chcę się uczyć na pamięć. Dzisiaj będziemy troszkę sięgać do Starego Testamentu. Dlatego chciałem, abyśmy sobie uświadomili, że całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów w naszym chrześcijańskim życiu, w naszym bogobojnym chrześcijańskim życiu od wielu lat. Do poprawy, do to, żebyśmy zmienili pewne rzeczy, do których my się już przyzwyczaili. One nie są złe. Wiecie, my czasem mamy takie, chcielibyśmy mieć takie zero-jedynkowe życie. Ale tak nie jest. Są pewne rzeczy dobre, które musimy zostawić dla lepszych. Są pewne rzeczy dobre, które były dobre na wczoraj, ale Bóg nas przygotowuje do jutrzejszego dnia i chce z nas zmienić. To nie zawsze musi być lepsze, ale inne. Jest to właściwe na dany czas. Kochani, wszystko się tak zmieniło. Kto by pomyślał, że my będziemy cieszyć się, że możemy się w kilka osób tu spotkać, a że reszta może oglądać nas w telewizji czy przez internet. Kto by o tym pomyślał? Ja na pewno nie. Czy to jest złe? Nie. Taka jest rzeczywistość. I my staramy się w tej rzeczywistości odebrać to, co Bóg ma dla nas. My cieszymy się z tego, że możemy się w kilka osób spotkać. Ale cieszymy się też, że może być nadawane to dla was, kochani, którzy tu nie jesteście. A więc w Księdze Wyjścia, w 31 rozdziale, Pan Bóg do swojego ludu wybranego, przeczytam na początku tylko pierwszą część 15 wersetu, 31 rozdział Księgi Wyjścia. 6 dni będzie się pracować, a w 7 dniu będzie szabat, dzień całkowitego odpoczynku poświęcony Panu. I kochani, jeśli myślicie, że tutaj będziemy myśleć, udowadniać sobie, który to dzień ma być dniem odpoczynku, czy sobota, czy niedziela, kiedy ma się zacząć, kiedy ma się skończyć, to się mylicie. Tutaj mamy jasno napisane, że mamy pracować ile dni? 6. A później przychodzi co? Odpoczynek. I muszę wam powiedzieć, że takich sporów w czasach Jezusa i wcześniej nie było. Nawet w Izraelu, jak są święta dwudniowe, to po dwóch dniach, czy po iluś tam dniach świąt, pracuje się 6 dni. W tamtym czasie, teraz też jest kalendarz. Pracowało się 6 dni, później znowu był szabat. W związku z tym szabat nie wypadał według naszego kalendarza w sobotę, tylko po święcie Pana, który cały Izrael obchodził, kończyły się święta i było 6 dni pracy, intensywnej, cudownej pracy. Bóg błogosławił. A później był dzień odpoczynku. Dlatego mówię to po to, abyśmy nie skupiali się, czy to dobrze, że my spotkamy się według obecnego kalendarza, pierwszy dzień po szabacie. W naszym polskim kalendarzu niedziela jest jako 7. Choć właściwie w Nowym Testamencie czytamy, że to jest pierwszy dzień po szabacie. My obchodzimy dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Pan w języku rosyjskim pięknie to brzmi, Woskresienie. Zmartwychwstanie. Co tydzień ludzie mówiący po rosyjsku mówią Zmartwychwstanie, kiedy się kończy szabat. Sobota. I to ma być dzień całkowitego odpoczynku. To rozumiemy. Ale dalej jest jeszcze coś powiedziane, że on ma być poświęcony Panu. I tutaj już zaczynają się pewne pytania, jak to ma wyglądać. Jeśli mamy to wyświetlone, a mamy, to końcówka to 15 wersetu mówi rzecz bardzo trudną. Każdy, kto w dniu szabatu wykona jakąkolwiek pracę, poniesie śmierć. Był bardzo jasny zakon. Nie czytamy, że byli kamionowani ludzie za to, że w szabat coś wykonali. Ale widzimy w tej końcówce, jak bardzo dla Boga ważne jest, aby w dzień odpoczynku nie zajmować się innymi rzeczami. Zajmować się tylko Nim, bo to jest dzień poświęcony Panu. Chciałem powiedzieć, żeby nas uspokoić, w Nowym Testamencie Pan Jezus, kiedy uczeni w piśmie mówią mu, jak to możliwe, twoi uczniowie idą, w szabat za dużo nie można było chodzić, ale nie tylko idą, ale jeszcze idą wśród zbóż i w ogóle są głodni, dlatego biorą zboże i jedzą. Jak można zrywać zboże i jeść? I Pan Jezus wtedy powiedział coś bardzo ważnego, co dobrze byśmy pamiętali. To jest Ewangelia Marka, 2:27-28. Pan Jezus mówi, szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również i szabatu. Czemu o tym mówię? Po to, abyśmy widzieli, że Bóg ma pewne zasady i chce, abyśmy je respektowali. Ale Bóg nie chce, żebyśmy byli niewolnikami. Bóg chce, aby to było nasze pragnienie w dzień odpoczynku spotkać się z Nim. Jak może wyglądać, czy jak ma wyglądać nasz dzień odpoczynku? Jak ma wyglądać nasz szabat? Kiedy spojrzymy na naszych starszych braci, a na Izrael, to możemy pewnych rzeczy się nauczyć. Możecie poczytać, dowiedzieć się. Chciałbym w ogóle, żebyście więcej sami szukali w tej kwestii. Ja chciałbym przeczytać z Księgi Powtórzonego Prawa z 4:9. I na nim dłużej się zatrzymamy. Księga Powtórzonego Prawa, 4:9. Tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy i aby nie odstąpiły od twojego serca po wszystkie dni twojego życia, ale opowiadaj o nich swoim synom i synom swoich synów. Co my możemy robić w nasz dzień wolny od pracy? Znaczy w ogóle. Czy my mamy czas, żeby naszym dzieciom mówić o Bożych cudach w naszym życiu? Jeszcze dalej. Czy dzieją się Boże cuda w naszym życiu? Zostałem troszkę, myśląc o tym rozważaniu, zostałem skonfrontowany i myślę, że chciałbym się podzielić z wami kilkoma świadectwami z naszego życia. Dlatego, że to rodzice, to ojciec i mama są odpowiedzialni za to, aby to, co Bóg czynił i czego możemy oglądać, co możemy dotykać, co Bóg czynił w naszym życiu, abyśmy przekazywali to następnemu pokoleniu. Kiedy są dzieci mniejsze, myślę, że czasem tym, czym się dzielimy, dzieci nawet nie zawsze muszą pamiętać, ale dzieci czują, co jest w naszych sercach. Tutaj Pan Bóg w Księdze Powtórzonego Prawa mówi: pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał. Będę wracał trochę i zachęcam was do tego, żebyście wrócili pamięcią do tego, co może zapomnieliśmy. Jak to było? Kiedy się nawróciłeś? Kiedy się nawróciłaś? Czy mamy o czym opowiedzieć następnemu pokoleniu? Jak to było, kiedy modliłeś się, modliłaś się, bo nie mieliście dziecka i była obawa, że nie będziecie mieć dziecka? Ile to było radości, jak pojawiła się ciąża? Ile to było modlitwy, kiedy byłaś na porodówce? Kościół się modlił. I ile to modlitwy było, kiedy nasze dzieci przychodziły takie czy inne choroby? Kochani, czy my mamy za co Bogu dziękować? I tutaj, żeby trochę pobudzić was do myślenia, wspomniałem sobie, że my z Marią nie robiliśmy za dużo badań wcześniej. Ale kiedy już Maria była w ciąży, okazało się, że mamy, to się nazywało niezgodność krwi. I mógł powstać konflikt serologiczny? Chyba tak się nazywa. Przy pierwszym dziecku jeszcze nie, ale przy następnych to już jest takie niebezpieczeństwo. W związku z tym tak, pierwsze dziecko tak, drugie może trzeba będzie przetaczać krew, jeśli ten konflikt będzie. I co mogliśmy zrobić? Wołać do Boga. I robiliśmy to. I Maria urodziła 5 zdrowych dzieci i konflikt nie wystąpił u nas. Choć niezgodność krwi była, ale konflikt nie wystąpił. Potencjalnie mógł wystąpić. Nie wystąpił. Za każdym razem, kiedy spodziewaliśmy się kolejno naszego dziecka, Maria kończyła, jest pedagogiem i w tamtych czasach chcieli, żeby pedagodzy też mogli spotkać się z dziećmi niepełnosprawnymi. I Maria wspomina, że kiedyś ich wzięli na wycieczkę do zakładu zamkniętego, gdzie były dzieci, które miały różne zwyrodnienia uzwierzęcające, albo zupełną włosienie, albo zamiast rączek płetwy. I w młodej dziewczynie bardzo głęboko to w głowie zapadło. Dlatego za każdym razem modliśmy się: Boże, daj, aby nasze dzieci miały 10 paluszków, aby miały rączki, nóżki, aby były zdrowe. Jaka była ogromna radość, kiedy nasze dzieci się rodziły i były zdrowe. Jak to wygląda w twoim życiu? Kochani, my, ostatnio słuchałem jednej z sióstr, która przemawiając, taka dosyć charyzmatyczna kobieta, mówi: my zapominamy świętować i rozpamiętywać Boże cuda. My chcemy jeszcze i jeszcze i jeszcze. I czasem mówimy: no nic się nie dzieje. I wtedy dobrze zaśpiewać, że Boże, Ty działasz, choć Ciebie nie widzę, a Ty działasz. Kochani, czy mamy co w swoich sercach? Czy mamy rzeczy, za które chcemy Bogu dziękować? Za które dziękujemy Bogu? Czy mamy rzeczy, które możemy przekazać następnym pokoleniom? Czy nasze dzieci widzą nas z naszym wdzięcznym sercem? Czy nasze dzieci mogą słyszeć to, że my dziękujemy Bogu? Mieszkaliśmy przez parę lat w Sudetach, wysoko w górach, gdzie zimy wyglądały trochę inaczej niż dzisiaj, było mnóstwo śniegu i byliśmy młodym małżeństwem, mieliśmy już 2 dzieci i właśnie niczego nam nie brakowało. Mieliśmy swoje ziemniaki i I nie zawsze było coś więcej. Ziemniaki nam urosły na naszym polu. Zasadziliśmy, były ziemniaki. I pamiętam, któregoś dnia Maria rano mówi, że właściwie już mamy ziemniaki, ale właśnie nic do ziemniaków. To był normalny dzień pracy, w zimę wywoziliśmy wtedy gnój od naszych owiec, mieliśmy setkę owiec. Ciężka praca, bo to jest dobrze udeptane, trzeba wyrywać kopoczem i ładować na wóz i wywozić. Tak jest praca w gospodarstwie. Wiecie, to było tak dawno, a pamiętam niesamowitą moją radość i wdzięczność Bogu, kiedy grzebnąłem raz czy drugi raz pod paśnikiem i nagle okazało się, że pod tym paśnikiem, paśnik to jest taki gdzie jest mniej udeptane to siano, a tam cała kolonia białych, pięknych pieczarek. Tym się cudownie, Panie Boże, dzięki Ci. Do ziemniaków są pieczarki. Powyrywałem delikatnie pieczarki, zaniosłem Marii. Mieliśmy wspaniały obiad. Kochani, to są rzeczy tak bardzo drobne. Myślę, że takich rzeczy macie na pęczki w swoim życiu. Pytanie jest tylko takie, czy my żyjemy tym? Czy my zachowujemy to w swoim sercu? Czy my dziękujemy Panu? Czy mamy co opowiadać następnemu pokoleniu? Ostatnio jedna z moich córek powiedziała mi, tata, ja nie wiem, jak to było, ale ty musiałeś nam, kiedy byliśmy małe, byliśmy mali, opowiadać straszne rzeczy z tych sytuacji, co tu widzimy na zdjęciach, o prześladowanym kościele. I rzeczywiście tak było, ja żyłem tym, ja do dzisiaj tym żyję. I mówi mi córka, było nam tak strasznie to słuchać, jak mówiłeś o tym, że ludzie za wiary giną. Ale mówię, to tak bardzo nas ukształtowało. I teraz my, naszym dzieciom, czytamy historię prześladowanych chrześcijan. Kochani, czy my żyjemy, to możemy przekazać następnym pokoleniu, ale nie tylko naszym dzieciom, też naszym otoczeniu. Jeśli myślimy, że mamy mało rzeczy, za które jesteśmy Bogu wdzięczni i nie ma na naszej twarzy i w naszym sercu wdzięczności, to pomyślmy o tym, gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy teraz. Zobaczmy tych, którzy nie mają tego, co my mamy. Zobaczmy na te plakaty, które są wokół nas. Jeśli myślimy, że mamy teraz trudny czas, bo jest pandemia, to nie jest łatwy czas, to jest trudny czas. Ale czy my umiemy w tym trudnym czasie oddawać Bogu chwałę? Czy moi sąsiedzi, bo też chciałbym mówić do tych, którzy nie mają dzieci, którzy nie mają rodzin, czy moi sąsiedzi widzą moją wdzięczność? Najlepiej to jest widziane w rodzinie. Oczywiście nasze dzieci najlepiej wiedzą, co jest w naszych sercach. I my możemy jedno mówić, a jeśli w sercu jest jedno dzieci, to idealnie zobaczą. Tylko strzeż i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy. Dotychczas mówiłem tylko o rzeczach, które sami przeżywaliśmy. Ale my jeździmy czasem na konferencje. Niektórzy częściej, niektórzy rzadziej. Oglądamy konferencje. Niektórzy rzadziej, niektórzy częściej. Co po konferencji zostaje w twoim sercu? Czy cuda, które widziałeś na konferencji, które w pewnym sensie dotykały twoje ręce, pamiętasz o nich? O tych sprzed roku? Sprzed 5 lat? Sprzed 25? Czy pamiętamy? Czy w naszym sercu jest wdzięczność, że my poznaliśmy Boga, tego, który czyni cuda? Ja pamiętam, jako młody chłopak, wcześniej się nawróciłem i byłem w społeczności, gdzie Bóg dotknął się osoby, która miała krótszą nogę i ta noga wyrosła. Ja znam Boga. Ja znam Boga, że Bóg czyni cuda. Nie mam nigdy wątpliwości. Nigdy. Że Bóg może. I kiedy nasza córka, mając 3 lata chyba, czy 4, utykała, bo noga jej nie chciała się zginać. I lekarze rozłożyli ręce i powiedzieli, nie wiemy, co jest. Co nam pozostało? Chodzić, smucić, żałować? Nie. Powiedzieć, Panie, toż to jest od Ciebie nasze dziecko. I Ty, i tylko Ty ją możesz dotknąć. I nie było jakiegoś cudownego przełomu, nagłego boom. I patrzymy, a nasza córeczka normalnie kuca. Co było niemożliwe, bo kucała na jedną nogę wyciągała. To jest Pan Bóg. Czy my mamy co opowiadać? Czy przeżyliście w swoim życiu rzeczy, za które jesteście wdzięczni Bogu? Jeśli tak, to tylko strzeż i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy i aby nie odstąpiły od twojego serca po wszystkie dni twojego życia. Czym jest napełnione moje serce? Czym? Mamy tyle powodów do narzekania. Naprawdę. Naprawdę. Już was nie muszę przekonywać. Bardzo dużo powodów do narzekania. I to, że śniegu nie ma, i to, że jest epidemia, i to, że co jeszcze, że nie było wczoraj dzieci na ulicach i nie mogło odebrać paczek. Możemy mnóstwo i z pracy nie jesteśmy zadowoleni, bo praca nie jest wcale dobra. Pamiętam, taka dobra lekcja a propos pracy, kiedy byłem jeszcze młody, moi przyjaciele czasem narzekali na swoją pracę. To jest normalne, że się narzeka na pracę. Albo na pracowników, współpracowników, już nie mówią o pracodawcach. I wtedy pamiętam, że Bóg mi powiedział bardzo jasno, albo ty się zmienisz i będziesz pracował, będziesz zadowolony z tego, albo zmień pracę. Po co? Jesteśmy wolnym ludźmi. Po co masz chodzić i być niezadowolony? Bóg nie chce, żeby w naszym sercu było niezadowolenie. Bóg chce nas zmienić. Chce, żebyśmy byli Jemu wdzięczni. Bóg chce nas zmienić. Jest dobra praca? Dziękujmy Bogu za to. Chciałem jeszcze mam jedną rzecz powiedzieć z naszego życia, a później przejdę dalej. Nie za często dzielę się rzeczami, które przez które Bóg nas prowadził, ale przygotowując się do tego rozważania, przeleciałem myślami, gdybym przyszło moim dzieciom, moich dzieci, moim wnukom, mówić o tym, jak Bóg mnie prowadził, jak Bóg nas prowadził. Przypomniałem sobie coś, co działo się prawie 30 lat temu i też to była zima. Związek Radziecki się rozsypywał. Izrael otworzył granice dla imigracji chcieliśmy przetransportować grupę Żydów z Armenii do Warszawy, żeby dalej polecieli do Tel Awiwu. I Bóg zatroszył się o to, że mieliśmy środki, zatroszył się o to, że mieliśmy grupę ludzi, którzy w Jerewaniu byli gotowi na wylot. I nie będę mówił za dużo o wszystkich przygotowaniach. To piękna historia, jest o czym dużo byłoby o czym mówić. Ale finał był taki, że załadowaliśmy emigrantów, sami się załadowali, było więcej bagażu niż emigrantów. Dobrze, żeśmy wyczarterowali samolot an ileś tam, taki towarowy, że środkiem wózki wjechały z bagażem, po bokach siedzieliśmy, było około 40 emigrantów. I szczęśliwie, że nam armeńskie linie lotnicze wyczarterowały samolot, a tylko dlatego, żeśmy im obiecali, co było prawdą, że w Brześciu czeka pomoc humanitarna dla Nagornego Karabachu, gdzie wcześniej byliśmy, wiedzieliśmy, że trzeba im pomóc. Czekała tam pomoc z Polski, też z innych stron, także i finansowa pomoc, ale głównie to były koce, namioty, odżywki dla dzieci. I szczęśliwie siedliśmy do samolotu, z tyłu poniesiono klapę, samolot wyleciał, ale już wiedzieliśmy, że mamy trochę za mało paliwa, żeby z Jerewania dolecieć do Brześcia. I rzeczywiście paliwa było mało. W związku z tym trzeba było zrobić śródlądowanie. Śródlądowanie było w Stawropolu. To już był teren Rosji, gdzie było paliwa pod dostatkiem. Z tym, że okazało się, że w tym dniu już nie wylecimy. Trzeba będzie przenocować. Maria razem z gronem przyjaciół czekała na nas w tym dniu, że przylecimy, bo to trzeba było w Brześciu przesiąść się na autobus. Tam czekał samochód ciężarowy z bagażem i autobus na ludzi, żeby wrócić. Także Maria z drżeniem, z bojaźnią nie wiedziała, czy jeszcze kiedyś zobaczy swojego męża. Nie było żadnej wieści, telefonów nie było. Na lotnisku tam nie było możliwości, można było do miasta pojechać na pocztę. Było zbyt daleko, zbyt dużo śniegu. I w ten sposób przenocowaliśmy całą noc na lotnisku. I rankiem czy do południa ze Stawropola, po zatankowaniu, po kupieniu paliwa, nie będę wszystko opowiadał, wystartowaliśmy i lecimy w kierunku Brześcia. Tu okazuje się, że pilot mówi, nie wylądujemy w Brześciu, bo w Brześciu jest straszna zamieć. Pada śnieg, na co my mówimy do pilota, żeby powiedział mi tam na lotnisku, że przygotowali pułk, bo jak śnieg pada, to trzeba będzie odśnieżyć. I tak zrobili. Pół godziny przed lądowaniem dowiadujemy się, że przestało padać i pułk wjechał, odśnieżył pas. Wylądowaliśmy, ale wtedy okazało się, że później się okazało, że obsługa lotniska chciała wszystkich emigrantów skontrolować, choć nie mieli do tego żadnego prawa ani podstawy, bo kontrola nas czekała w Brześciu na granicy. Ale Pan Bóg wszystko wiedział, lepiej niż my. Ten duży pułk, który nam odśnieżył, musiał wyjechać przez bramę. Bramę lotniska otwarto. A za bramą stał autobus i ciężarówki z bagażem, żeby załadować, żeby czartę wysłać potem do Armenii. No to my machamy na nich, żeby wjeżdżali, jak się brama otwarła. Autobus przyjechał. Myśmy się ustawili, bagaże szybko z samolotu wyszły na ciężarówki, ciężarówki szybko na samolot. Chłopi zdrowi. A tu pędzą celnicy i mówią, co robicie? My, co robimy? No zagrążamy samolot, żeby mógł odlecieć z powrotem do Armenii. W ogóle byli zagubieni trochę. Nie wiedzieli, w ogóle to wymknęło się im spod kontroli. A my wiedzieliśmy, że Bóg czuwa. Później wieczorem przyjechaliśmy do Lesina, dzień później. Wszyscy szczęśliwi, z emigrantami, z bagażem. To są rzeczy, które, kiedy wspominam po 30 latach, wydają się właściwie niesamowite. Mówię to po to, abyśmy wiedzieli, jak jest Bóg. Jeśli Bóg chce nas do czegoś użyć, to nie ma u Boga rzeczy niemożliwych. Jeśli mamy dzień odpoczynku i mamy to być czas poświęcony Panu, to miejmy czas siąść z rodziną i mówić o tym, co Bóg czyni w naszym życiu. Mówimy w ciągu tego dnia, nie mamy czasu, jesteśmy zajęci, praca, szkoła, w tej chwili dzieci mamy w domu, to nie ma żadnej wymówki, ale tym gorzej, bo dzieci już nie chcą słuchać. Ale znajdźmy ten czas, żeby to był dzień poświęcony Panu. Przychodzą święta, 24 mamy Wigilię. Co to jest Wigilia? Wigilia chyba z łaciny to się dokładnie tłumaczy czuwanie, ale bardziej w naszym chrześcijańskim, nie tylko języku, Wigilia to jest dzień przed, dzień poprzedzający. Można powiedzieć, że niedziela jest Wigilią poniedziałku. To jest dzień poprzedzający. Natomiast ciekawe jest, że chrześcijanie zaczerpnęli z narodu wybranego sposób liczenia, że kiedy pojawia się pierwsza gwiazdka, słońce zaszło, to się zaczyna już następny dzień według kalendarza żydowskiego. I Boże Narodzenie, mówiąc naszym polskim językiem, zaczyna się w Wigilię wieczorem, kiedy słońce zajdzie. I wtedy zaczynamy siadać do stołu, w tym roku w okrojonym składzie, ale siadać do stołu, zaczynamy Bogu dziękować. Za co chcemy Bogu dziękować? Czy mamy za co? A później przychodzi pierwszy dzień świąt. Tu mamy o 10 nabożeństwo. Ale mamy cały czas od południa do wieczoru nabożeństwa. Jak spędzamy ten czas? Czy mamy za co Bogu dziękować? Czy wiecie, to jest tak wiele drobnych rzeczy, które są w naszym życiu. Wyszedłem dzisiaj rano, żeby wypuścić owce. Patrzę, a przez nasz parking biegnie sobie wiewióreczka. Wiecie, ile radości, ile wdzięczności Bogu może być w naszych sercach. My możemy widzieć to, co się dzieje wokół nas i dziękować Bogu. Bo do tego jesteśmy powołani. Jeszcze dwa wersety i będę kończył. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale, trzeci, czwarty i piąty werset. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym bogactwem, błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego, w miłości przeznaczył nas dla siebie, do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Bóg wybrał nas przed założeniem świata, kochana siostro i bracie. Bóg cię wybrał. I przeznaczył. My mamy swoje przeznaczenie. Nie jesteśmy sierotami, które nie mają przeznaczenia. Przeznaczył nas do swojego synostwa. Przeznaczył nas, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem. Przeznaczył nas. Kiedy my się mamy uświęcać? Owszem, także wtedy, kiedy mamy dzień pracy od rana do wieczora, ale wtedy, kiedy mamy trochę więcej czasu, to jest czas, żeby przebywać w Jego obecności. To jest świętowanie. To jest przebywanie w świętej obecności naszego Boga. Też czas świąt daje nam możliwość troszczenia się jedni o drugich. W drugim rozdziale tego samego listu apostoł Paweł mówi w 10 wersecie: Jego dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Nasze przeznaczenie chodzić w dobrych uczynkach. W Chrystusie Jezusie. Kochani, to wszystko się bardzo zamyka w całość. Co jest w naszych sercach? Czy pamiętamy, czy mamy wdzięczność? Czy pamiętamy to, co Bóg uczynił w moim życiu? To, że jesteśmy zbawieni, to nie jest z nas. To jest łaska, którą nam Jezus dał. To, że mamy wiarę, to nie jest nasza wiara. To jest wiara, którą Bóg nam dał. Co jest w moim sercu? Czy w moim sercu jest radość i wdzięczność? Wiecie, możemy patrzeć na różne rzeczy, co się dzieje w naszym domu, w naszym mieście, w naszym kościele. I możemy patrzeć na to i albo patrzeć z wdzięcznością na to, że Bóg dał mi moją kochaną żonę. I ona jest właśnie taka, jaka jest. Że Bóg dał mi ten kościół i on jest taki, jaki jest. I ja dziękuję Bogu za każdego z was. Jeśli Bóg mi pokazuje coś, że mogę zrobić, to chcę to robić. Na tym polega życie w rodzinie. Jeśli widzę w mojej miejscowości, że trzeba coś rozrobić, to idę do wójta, idę do burmistrza i mówię, dobrze byłoby, może w czymś mogę pomóc. Wiecie, to jest kwestia naszego zaangażowania. Nie to, że informuję, to trzeba zrobić, tamto trzeba zrobić. Tylko pytam, czy ja mogę czymś pomóc, bo chciałbym, żeby to się zmieniło. Serca nasze mogą być przepełnione wdzięcznością. I wtedy zupełnie inaczej funkcjonujemy, niż jeśli serca nasze, w nich jest brak wdzięczności, brak w naszej pamięci tego, co Bóg cudowne uczynił w naszym życiu. Myślę, że będziemy mieć możliwość poprawienia tego, cośmy zaniedbali w zeszły piątek. Mieliśmy cudowny tekst. i cudowne rozważanie, a było nas mało. Dlatego kończąc, chciałbym zacytować słowo, które rozważaliśmy w piątek. Też apostoła Pawła. I też bardzo ważny na ten czas. Jacek prowadził to spotkanie i przeczytał nam werset z listu do Filipian, 3 rozdział, 13, 14 werset. Apostoł Paweł mówi: bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Nie będę za dużo komentował już, bo już czas mój mija. Chciałem tylko powiedzieć, że apostoł Paweł w tym czasie był w więzieniu. I mówi: zdążam, zmierzam do celu, zostałem powołany. Kochani, jeśli znajdujemy się w jakiejś trudnej sytuacji, czy my mamy powołanie, wiemy, dokąd zmierzamy, czy chcemy działać? Apostoł Paweł tu mówi w całej aktywności swojej, mówi: zapominam o tym wszystkim, co za mną. To, że byłem kamionowany, biczowany, więziony, jestem teraz. Ja to zapominam, zmierzam do celu. Jego serce było przepełnione Bożą obecnością. On wiedział, do kogo należy. Kochani, przetrwamy trudne czasy. Ci wszyscy, co są, to mamy tutaj na zdjęciach, potrafią przetrwać czasy prześladowania, dlatego że wierzą i wiedzą, do kogo należą. Możemy stracić nasze ciało. Możemy zginąć, ale wiemy, do kogo należymy. A nagroda nasza jest w górze. Kochani, Pan Jezus przyszedł, wspominamy to, czwarta niedziela adwentowa, za kilka dni mamy, będziemy obchodzić radośnie to, że Pan Jezus się narodził, ale Pan Jezus narodził się, Pan Jezus umarł, zmartwychwstał, Pan Jezus żyje i króluje i przyjdzie znowu. I pytanie proste. Cieszymy się, że Pan Jezus przyjdzie? Cieszymy się na spotkanie z Jezusem? Rozumiem, że my jesteśmy pojednani, ale jeśli mamy wokół siebie ludzi, którzy jeszcze nie mogą się cieszyć, bo się boją Kościoła, boją się czegokolwiek, módlmy się o nich. Wysyłajmy, powiedziałbym, takie pełne miłości, życzliwości, informacje na tym, żeby ludzie wiedzieli, że jesteśmy innymi. Pan Jezus powiedział: po tym inni poznają, że jesteście dziećmi Bożymi, że miłość ze mną mieć będziecie. Nawet nie to, że będziecie mówić o tym, jesteśmy dziećmi Bożymi, ale to będzie widać. Wasze relacje, wasze słowa, wasze gesty. Kochani, życzę wam, aby czas zbliżających się świąt i czas świąt to był czas nie zalatania i troski o to, co trzeba, co można, co musimy, ale kiedy siądziemy przy stole, kiedy pierwszy dzień, drugi dzień świąt, kiedy będziemy mieć czas świętowania, wspomnijmy: Panie, jakie cuda ja przeżyłem. Panie, za co ja Ci dziękuję. Panie, moje serce jest pełne wdzięczności. Ojcze Niebiański, chcę Tobie, jedynemu Bogu, dawać cześć i chwałę. I chcę dziękować Ci za zbawienie, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Ty zostawiłeś ten świat, kiedy zmarłeś i zmartwychwstałeś, po to, żeby Duch Święty mógł zamieszkać w naszych sercach. Duch Święty, prosimy, abyś Ty każdego z nas przeobrażał. Chcemy świadomie pamiętać wszystkie cuda, wszystkie wspaniałe rzeczy, które doświadczyliśmy od Ciebie. Panie, ja chcę, aby moje serce było przepełnione wdzięcznością, miłością. I Panie, dziękuję Ci, że Ty przyjdziesz po to, żeby nas zabrać z tego padału płaczu. Amen.
Dziękuję, Gustawie, za bardzo owocne, że tak powiem, słowa takiego przypomnienia, jak powinniśmy w te święta postępować i o czym rozważać, i o czym myśleć, i o czym mówić do naszych najbliższych. Na koniec zapraszam wszystkich w piątek, godzina 10:00. Spotykamy się tutaj. Później, jeżeli jest można spędzić czas razem, później mamy także o godzinie 19:30 modlitewne. Zapraszamy też serdecznie. A na koniec chciałbym przeczytać werset błogosławieństwa z 4 Księgi Mojżeszowej, 6 rozdział od 24. Niech błogosławi Ci Pan, niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niech Ci da pokój. Amen.